skazani na dialog.
Kiedy będzie więcej pracy i na jakich warunkach, co czeka młode pokolenie? Co z naszą gospodarką? Między innymi o tych sprawach w studiu Radia Merkury dyskutują Piotr Duda, szef Komisji Krajowej Solidarności i Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Zapraszamy. Czy młode pokolenie to pokolenie stracone, pokolenie bez szans? Co powie młodym ludziom Piotr Duda w imieniu Solidarności, ale tej Solidarności i przez duże, i przez małe S?
Czy to pokolenie stracone? Widać nie tylko pokolenie w naszym kraju, ale w Europie i w świecie. Wracając do naszej polskiej rzeczywistości, to faktycznie jest sytuacja dramatyczna. Takie hasło, wszyscy muszą mieć maturę, wszyscy muszą mieć studia. Słynne kończenie studiów na zasadzie zarządzania marketingu i później rozczarowanie. Polikwidowaliśmy szkoły zawodowe, zasadnicze, technika, które kształciły w konkretnych zawodach i rozpoczął się wielki problem. Związek Zawodowy Solidarność widzi ten problem i mam nadzieję, że chociaż w niektórych obszarach wspólnie zgodzimy się tutaj z pracodawcami i czy to na komisji trójstronnej, czy w jakichś rozmowach autonomicznych dojdziemy do jakichś wspólnych projektów i rozwiązań, które pomogą szczególnie młodym odnaleźć na rynku pracy, bo to działa podwójnie. Działa także na polską demografię i na przyszłość Polski i Polaków.
A pracodawcy, czy młodzi ludzie są im potrzebni? Na jakich warunkach, a może bardziej potrzebni są na emigracji?
W różnych państwach europejskich bezrobocie ma różne przyczyny. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Niemczech, w Austrii ono jest bardzo niskie i również wśród młodzieży jest bardzo niskie. A na przykład największe, bo przekraczające 50% jest w Grecji, w Hiszpanii, ogromne jest w Portugalii. W tamtych krajach wynika to ze zbyt szybkiego wzrostu wynagrodzeń. Państwa tamte przestały być konkurencyjne, niesłychanie zwiększyły import, a eksport z tamtych państw siadł, w związku z tym załamały się ich rynki. W Polsce nasz problem bezrobocia młodzieży ma inne korzenie. Po pierwsze mieliśmy wyż demograficzny, którego nie byliśmy w stanie wchłonąć, dlatego że poziom inwestycji w naszym kraju był zbyt niski. Teraz dlaczego poziom inwestycji w Polsce był niski? Ponieważ, i tu uderzam się we własne piersi, bo to moje pokolenie, czyli pokolenie 50-60-latków rządziło przecież i rządzi jeszcze do tej pory, popełniło kardynalny błąd. Do tego przyczyniły się również związki zawodowe, które przeciwstawiały się podniesieniu wieku emerytalnego. Istniał taki mit, przekonanie, że skoro jakaś osoba starsza wyjdzie z rynku pracy, tak, czyli przejdzie na emeryturę, to pozostawi miejsce pracy młodej osobie. To jest absolutna nieprawda, ponieważ tą starszą osobę musimy utrzymywać. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w tym roku wydamy ponad 180 miliardów złotych na emerytury i renty, a wpływy ze składek nie przekroczą 110 miliardów, nieco ponad 100 miliardów, czyli blisko 80 miliardów będziemy musieli dopłacić do utrzymania emerytów i rencistów. Teraz, jakie są te konsekwencje? Skoro pracuje tylko 15,5 miliona ludzi, a ponad 9 milionów emerytów i rencistów, no, musi być utrzymywanych, to zmniejszył się poziom inwestycji w kraju, bo gdybyśmy te 80 miliardów złotych przeznaczyli na budowę autostrad, szkół, szpitali, na kupno betoniarek, obrabiarek, to stworzylibyśmy setki tysięcy miejsc pracy. Jedno miejsce pracy w Polsce kosztuje średnio 200 tysięcy złotych. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie można jednocześnie przyspieszać bardzo konsumpcji, a z drugiej strony inwestować, no bo do inwestycji potrzebujemy oszczędności. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli to się nie przebije, no to będziemy nadal utrzymywać niski poziom inwestycji, czyli nie będziemy tworzyć miejsc pracy, a polska młodzież będzie wyjeżdżała na emigrację.
Ale profesor Kabaj z Instytutu Pracy mówi, że pracodawcy na kontach przechowują około 200 miliardów złoty.
Z roku na rok coraz więcej.
I że te pieniądze nie są inwestowane w rynek pracy, czyli on ostrze swojego pytania kieruje w stronę pracodawców.
Ja nie wiem, musiałbym wyjaśnić profesorowi Kabajowi, że przedsiębiorca zawsze musi mieć pieniądze, taką poduszkę powietrzną, bo ci, którzy nie mieli płyn, utracili płynność, już dawno zniknęli z rynku. Kiedy można inwestować? Kiedy stopa zwrotu, kiedy zyski z tej inwestycji przekroczą koszty obsługi kredytu. Bo my ze swoich środków możemy pokryć 20, 30, może czasem 40% inwestycji, na resztę zaciągamy kredyt. I jeżeli przychody z inwestycji nie pokryją kosztów kredytu, to nikt nie będzie inwestował. Dzisiaj składają się dwa czynniki. Tak? Po pierwsze, te zyski właśnie, które uzyskujemy z inwestycji, nie są dostateczne, żeby pokryć koszty zaciągania kredytu i przedsiębiorcy w małej mierze sięgają po kredyt i w małej mierze inwestują, ponieważ ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju nie uzasadniają inwestycji i perspektywy oczywiście również nie dają tego optymizmu przedsiębiorcom, że się opłaca inwestować.
Tak. Znaczy tak, ja bym jednak wrócił do tego wieku emerytalnego, bo tu jest jakaś niekonsekwencja ze strony pracodawców, bo dziś już weszła nowa ustawa, ale emerytura dotychczas była przywilejem, a nie obowiązkiem. Jeżeli pracodawca widzi potrzebę pracy pracownika, jeżeli pracownik czuje się na siłach, zdrowy, nie ma innych planów, to dzisiaj to mógł pracować. Dlatego obowiązek emerytalny do 67 roku życia jest po prostu jakimś nieporozumieniem. Proszę teraz wytłumaczyć młodym ludziom, ci, którzy nie mogą wejść na rynek pracy, a z drugiej strony inni muszą pracować dłużej niż do 65 roku życia. Pan premier rok temu tłumaczył nam jasno, że po to podnosi się wiek emerytalny, żeby każdy dbał i widział swój kapitał, bo po to mamy system kapitałowy, że każdy zbiera swój kapitał, a się okazuje, że dzisiaj tylko 52% pracujących, którzy płacą podatek dochodowy, mają odprowadzone składki w pełnej wysokości emerytalno-rentowe. Czyli faktycznie tylko ci, którzy pracują na umowę o pracę. Ci pracownicy nie są w stanie utrzymać całego systemu emerytalno-rentowego. I wracamy z powrotem jak mantra do tak zwanych umów śmieciowych. Ci pracodawcy, którzy mówią, że trzeba pracować do 67, w większości oszukują i zatrudniają pracowników, unikając płacenia składek emerytalno-rentowych. I kółko się zamyka. Dlatego możemy tutaj, nie wiem, godzinami w tym temacie dyskutować, ale jeżeli tych spraw nie uporządkujemy, że faktycznie emerytura będzie przywilejem i dobrowolność będzie pracownika pracować dłużej, oczywiście jeżeli to będzie miał tą pracę, to inaczej nie wyjdziemy z tego zaklętego kręgu.
No, niestety z panem przewodniczącym się nie zgadzam, bo jest jakby związek przyczynowo-skutkowy w drugą stronę. Przypomnę liczby. Skoro tylko 15,5 miliona Polaków pracuje, a ponad 9 milionów pobiera emerytury i renty, to tych pracujących musimy obłożyć monstrualnymi podatkami i składkami emerytalno-rentowymi, żeby byli w stanie utrzymać tą rzeszę pracujących. Nie da się w takich warunkach szybko rozwijać. Tak? Osoby pracujące muszą zapłacić tak duże składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, że w efekcie dochodzi do zmowy takiej osoby z pracodawcą, tak? I dla uniknięcia składek zawiera się właśnie umowy nieoskładkowane, ale albo pracuje w szarej strefie. Tylko nie można tego zmienić. Pierwszą rzeczą jest podniesienie wieku emerytalnego. Dzisiaj 60-letnia kobieta przechodząca na emeryturę ma tak zwany oczekiwany przeciętny czas życia. Mówię to jako członek Rady Nadzorczej ZUS-u, który śledzi te trendy demograficzne. 23 lata przed sobą. Wyobraźcie sobie państwo, że ta kobieta często pracowała niewiele dłużej, niż będzie pobierała emeryturę. No, tak się po prostu nie da. A muszę panu przewodniczącemu powiedzieć, że ponad 90% Polaków przechodziło na wcześniejszą emeryturę, nawet mając możliwość pracy, ale kiedy tylko dochodzili do, nabierali uprawnień emerytalnych, to przechodzili. Do niedawna kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat i korzystały z tego i w efekcie pobierają emeryturę ponad 25 lat. No, to prowadzi do ruiny państwa. Myśmy jako starsze pokolenie obłożyli tych młodych monstrualnym podatkiem na rzecz naszych emerytur i rent. Liczba pracujących uzależniona jest od poziomu inwestycji. Skoro musimy utrzymywać rzeszę młodych emerytów i rencistów, nie mamy pieniędzy na inwestycje, więc nie tworzymy miejsc pracy. Albo wyślemy kogoś na emeryturę i zafundujemy mu emeryturę, ale wtedy będzie to osoba nieproduktywna, bo ona nie wnosi nic do społeczeństwa, albo stworzymy miejsce pracy, na przykład inwestując w budowę szpitalu czy autostrady.
Mówi pan o skrajnych przypadkach. Ja jeżdżę po zakładach pracy, ostatnio byłem za kościerzyną w zakładach porcelany i widziałem, jak ciężko pracują kobiety, które tony przerzucają tych talerzy, które nie są w stanie przepracować do 67 roku życia. I co, pójdą na rentę inwalidzkę?
Rozwalimy cały system. Za 28 lat
rozwalimy będą. Cały system rentowy. A z drugiej strony pytanie, o których mówimy, o ludzi młodych. No, 26, 7 lat, 30 lat, młodzi ludzie, a nie mają opłaconej ani jednej składki emerytalnej. Kto im dopłaci do najniższej emerytury? Przecież oni już nie uzbierają na tę emeryturę, jak mają 30 lat i pracują na zleceniach, w których lub o dzieło, w których nie mają płaconych składek emerytalno-rentowych, bo do tego podchodzą tak przedsiębiorcy. I ci przedsiębiorcy, którzy mówią tak, że trzeba podnosić wiek emerytalny, pierwsi chcą mieć w zakładzie pracy młodego, wydajnego, zdrowego i elastycznego pracownika. No tak się nie da. Gdzieś trzeba te rzeczy, że tak powiem, połączyć wspólnie.
W Polsce w tej chwili z badań, które przedstawiło nam Ministerstwo Pracy, bo to jest przedmiotem prac w Komisji Trójstronnej, o składkowaniu umów zleceń. Okazuje się, że na umowach zlecenia pracuje 800 tysięcy ludzi, z czego ponad 200 tysięcy ma oprócz tego etat, czyli mówimy o 600 tysiącach. Teraz z tych 600 tysięcy okazuje się, że dwie tylko umowy zlecenia, takie, czyli taką formułę uniknięcia oskładkowania, to dotyczy około 100 tysięcy ludzi. A więc ta skala, o której pan przewodniczący mówi, tego unikania poprzez zawieranie umów zleceń, oskładkowania, nie jest taka duża.
Panie Jeremi, zmuszanie pracodawców zatrudnienia pracowników na zasadzie samozatrudnienia. Muszą się sami zatrudniać. Tam jest też różne oskładkowanie. Od 0 do 19,5. Pan doskonale o tym wie. Jeżeli pracodawca dogaduje się z pracownikiem, wiesz, jest możliwość samozatrudnienia, godzi się czy nie, no zastanowię się. A jeżeli mu mówi samozatrudnienie, albo nie masz innego wyjścia, wylatuje z zakładu pracy, to jest patologia. I tak to się dzieje na to. I to już idzie w miliony, bo pan doskonale wie, nie, ile jest w tych obszarach zatrudnionych
nie miliony,
pracowników.
Nie miliony, 800 tysięcy. O tych osób samozatrudnionych, o których pan mówi, które płacą składki jako
różnie, pracownicy. Różnie.
Nie, to jest 800 tysięcy, tak? Z tych 800 tysięcy też szacujemy, że ponad 600 tysięcy do 700 tysięcy to są osoby, które są naprawdę samozatrudnione. To są architekci, prawnicy inni, rzemieślnicy, tak? I teraz znowu mówimy mniej więcej o 100 tysiącach, czyli w skali kraju, w skali 15,5 miliona pracujących, to nie jest wielki udział. Czyli ja się z panem zgadzam, z patologiami powinniśmy walczyć. Jeżeli ktoś świadczy pracę pod kierunkiem na rzecz w miejscu i w czasie wskazanym przez pracodawcę, taka jest definicja w kodeksie pracy, to on wykonuje de facto pracę na etacie i tak to powinno być traktowane. Tylko ja chciałem pokazać, że nie to jest istotą problemu. Istotą problemu jest zbyt niski poziom inwestycji.
Nie, istotą problemu jest to, gdyby z tych 14% bezrobotnych 7% znalazło pracę, to jest właśnie istota tego problemu, by był mniejszy deficyt w ZUS-ie, większe PKB i tak dalej. Ale jeżeli nie spadnie bezrobocie, to jest właśnie problem Polski.
Tylko, że ja od razu odpowiadam, no jeżeli mówimy o 100 tysiącach, tak jak pan powiedział, tak, przepraszam, pan mówi, połowa bezrobotnych znalazła pracę, czyli milion ludzi.
Milion ludzi.
Ale żeby stworzyć pracę dla miliona ludzi, to znaczy musimy poczynić inwestycje w naszym kraju 200 tysięcy złotych na jedno miejsce, czyli przeciętnie, znaczy łącznie 200 miliardów złotych.
Czyli niech ci przedsiębiorcy ściągną te pieniądze z tych kont, te miliardy i niech inwestują.
Ale przedsiębiorca zainwestuje, kiedy będzie miał możliwość obsłużenia kredytu, za który realizuje inwestycje. Te 200, przecież nie może być tak, że 200 miliardów złotych, czyli wszystkie pieniądze, którymi dysponują dzisiaj firmy, wydadzą na inwestycje.
Czyli panie doktorze, wszyscy się okopali na swoich pozycjach
nie,
wyczekują.
Nie. Przedsiębiorcy szukają, przecież każdy z nas szuka pomysłu na dobry biznes, tak? Ale muszę mieć pomysł na biznes. Wielu przedsiębiorców w dzisiejszej sytuacji po prostu nie znajduje takiej formuły biznesu, żeby można było zarobić tyle, ile koszty